my rozmawiamy dzisiaj m.in. o proteście nauczycieli. Danuta Utrata, przewodnicząca sekcji oświaty Solidarności. Dzień dobry jeszcze raz.
Jeszcze raz Państwa witam gorąco.
Marek Pasztetnik, prezes Zachodniej Izby Gospodarczej. Dzień dobry.
Witam ponownie.
Andrzej Otręba, przewodniczący OPZZ. Właśnie o rynkowych mechanizmach tu Państwo rozmawiali przed chwilą. Też chciałem o to zapytać. Podała Pani tę kwotę 1720 ileś tam złotych, tak? To jest ten nauczyciel, który przyjdzie do pracy w szkole i zacznie tą swoją pracę.
Brzmi przyjdzie, który zechce przyjść za tą kwotę, którą dostanie na rękę.
I to jest ta pierwsza pensja nauczyciela netto, czyli to, co dostanie on na rękę. No a tak uczciwie, tam jeszcze coś za, nie wiem, jakieś dodatkowe pieniądze do tego dochodzą?
Wysługi nie ma.
Czy coś tam jeszcze mu skapnie?
Na
pewno nie będzie miał.
Może nie mieć dodatku motywacyjnego.
Czyli, tak, dostanie, to, czyli to się zdarza, tak? Że takie,
znaczy to, tak jest najczęściej.
Tak jest najczęściej, o właśnie. Bo tutaj mamy sytuację taką, że no, przedstawiciele rządu, ministerstwa często posługują się takim przykładem 5000 zł. Z drugiej strony nauczyciele protestujący mówią o tych 1721 zł. I powstaje nam taki w głowach trochę rozdziew, prawda? Że no, właściwie o czym my tu rozmawiamy? Bo 1700 do tego 5000 jeszcze z hakiem to jest bardzo daleka droga, więc różnie to, krótko mówiąc, bywa, ale częściej bywa 1700 niż 5.
Mówimy o statystyce. Statystyka to jest najczęściej przekłamanie. Ja tu przed chwileczką mówiłam kolegom, że statystycznie ja z koniem mam po trzy nogi. A fakty są takie, że licząc średnią, liczymy wszystkie składniki wynagrodzenia. Także te, których wielu z nauczycieli nie dostaje, tak? Nie każdy jest wychowawcą, nie każdy ma wysługę lat, szczególnie ten, który przychodzi prosto po uczelni, ci młodzi. Nie każdy ma dodatki, czy wiejskie, czy inne.
Nagrody jubileuszowe,
nie każdy ma odprawę, bo tylko ten, który odchodzi. Nie każdy ma nagrodę jubileuszową.
Ale w średniej jest wszystko.
A w średniej jest wszystko. Tak
to jest tak, jeśli może po przykład, tak też się mówi, może trochę z innej beczki z przemysłu, że w Miedzi górnicy zarabiają tam po 9 tysięcy, z czego połowa z tego to są za 3 soboty, które muszą przyjść do roboty. Czyli gdyby pracowali normalnie po 8 godzin od poniedziałku do piątku, to zarabiają 4,5-5 tysięcy, nie więcej.
Czyli
to jest tak średnio.
A
no to oczywiście tak.
Tak jest.
Pan prezes Pasztetnik, bo jaki mamy rynek pracy, to wiemy, rozmawialiśmy o tym wielokrotnie. On się może zmienić, ale to nie jest konkurencyjne w żadnym stopniu wynagrodzenie 1721 zł, bo wydaje mi się, że dzisiaj to chyba już ten przysłowiowy kasjer w supermarkecie dostaje więcej.
Panie redaktorze, niekonkurencyjna jest wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego.
Czy
na rynku student, czy nowy pracownik, który wchodzi do zawodu i do pracy, to się porównuje z nauczycielem dyplomowanym i często jego pierwsza wypłata jest wyższa niż nauczyciela dyplomowanego po 25 latach pracy. Bo to na to zwróćmy uwagę, czyli tego nauczyciela, który już właściwie nie
jest
ma szans na podwyżkę,
zawodzie.
Prawda? Tak. A tu ktoś to właściwie wszystko przed nim i on właściwie ta pierwsza płaca, od której dopiero chce, żeby te wynagrodzenia rosły. To jest ta sprawa. Więc to zresztą mówimy już od jakiegoś czasu, że to rośnie. Znaczy to, ta różnica,
ten
dystans po prostu rośnie, bo jak gdyby płace cały czas, mówi się, że już powoli stopują, ale to jest nieprawda, bo ciągle GUS pokazuje jakieś tam 7-8% wzrosty w przemyśle, bo tak po prostu jest, cały czas jeszcze jest po prostu
jest
wzrost gospodarczy,
czas, tak
jest po prostu dużo pracy. Gdzieś tam na horyzoncie widać może jakieś spowolnienie, ale to też nie będzie to spowolnienie polegało, że te płace spadną, bo one nie spadną, bo jak gdyby nie załatwiamy też na rynku pracy i o tym też rozmawiamy, jakichś tam problemów, na przykład z brakiem odpowiednich wykwalifikowanych pracowników, po prostu ich brakuje. Jeszcze jak się nam Niemcy otworzą, to w ogóle może być ciekawiej, wtedy to dopiero będzie wzrost po prostu, żeby fachowca dostać, to będą...
Gdzieś tam poszperałem sobie, jakieś tam nauczyciele mi przedstawili takie dokumenty. W latach 80., pod koniec lat 80., jak się już chyliła ku upadkowi Polska Ludowa, przyjęto wówczas takie ustalenie, że płaca nauczyciela powinna stanowić 104% przeciętnego wynagrodzenia.
Tak jest,
dzisiaj dzisiaj to jest około 70%. Cały czas jadą w dół, choć mamy inne państwo, inny system. Gdyby to utrzymano, myślę, że nie byłoby problemu.
No tak, bo to by było ponad 5 tysięcy w tej chwili i to by była
No to tak mniej więcej średnia, o czym mówimy. Prawda? Nawet te żądania są mniejsze, bo mówimy 1000 zł, bo też się, nie wiem dlaczego procentowo, no bo jeśli ktoś zarabia 1750, jak pani to mówi, no są tacy, którzy z długoletnim stażem pracy zarabiają tam, nie wiem, 3,5 tysiąca na przykład, prawda? No to stąd myślę, że DNP idzie w kierunku tego kwotowego, zanim się w ogóle jakiś system tworzy wynagradzania właściwego tych nauczycieli, bo dzisiaj tego systemu nie ma. Dzisiaj jeszcze jest tak, że te gminy, które są gminami bogatymi, to ratują dodatkami różnymi,
więcej.
Prawda? A ile takich gmin jest bogatych, tak? Ile takich gmin jest bogatych, no, które dorzucają nawet, jakieś dodatki, prawda?
Była dzisiaj nawet taka deklaracja prezydenta Wrocławia, że on zapłaci za czas strajku nauczycielom.
Inaczej, nie potrąci za czas strajku, ale ja zapytałam od razu, a co z pracownikami niepedagogicznymi, którzy są pracownikami, też mają prawo do strajku, jeśli podejmą ten strajk, czy ich ominie, tak, ta deklaracja prezydenta. Czekam na odpowiedź, bo nie mam jej jeszcze w tej chwili. Ale nie może być tak, że wyróżnimy jedną grupę, a tą inną zostawimy pokrzywdzoną.
Nie, no ja myślę, że tak nie będzie. Strajk organizują związki zawodowe i jeśli się potrąca albo nie potrąca,
to płacą.
Nie płacimy za strajk, słusznie pani zwróciła, nie płacimy za strajk, bo wtedy my to wszyscy strajkujemy, bo płacimy. Nie potrącamy za te godziny, więc no, jest dla mnie jest oczywiste, że nie można części zapłacić, a części nie zapłacić, bo są z innej grupy zawodowej.
Tylko, że ja wolałabym jasną deklarację. Tak, jeżeli padło sformułowanie, że nauczycielom się nie potrąci, to ja bym chciała też usłyszeć, że pracownikom niepedagogicznym też się nie potrąci.
No ja myślę, że ponieważ głównie się mówi o strajku nauczycieli, to chyba to skrót myślowy, mam nadzieję, prezydenta był taki, że no skrót myślowy, nauczyciele strajkują, o tych niepedagogicznych jakby się troszkę mniej mówi, choć wszyscy przecież tworzą jedną załogę w szkole, prawda?
A ci niepedagogiczni swoją drogą, to też jest problem, jeśli chodzi o płace, bo faktycznie o tym się nie mówi. To taki ciekawy nowy wątek tutaj. Ich jest oczywiście mniej, prawda? Dużo, ale...
Solidarność w swoich postulatach także mówi o podwyżce wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych, bo myśmy przez ostatnie, u nas w gminie, tak, negocjowali, uzyskaliśmy dla nich podwyżki. Też była zmiana rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń pracowników 2017 na jesień, pracowników samorządowych. Tam weszła tabela, taka sama jak dla wszystkich pracowników samorządowych, bo ja przypomnę, że przed tym czasem, kiedy ta regulacja nastąpiła, były nawet dwie różne tabele, które krzywdziły pracowników w placówkach oświatowych, chociaż byli oni pracownikami z tego rozporządzenia. Mhm. Mamy tą jedną w końcu tabelę, taką, która pozwala tak płacić, na przykład jak, dam przykład, osoba sprzątająca ma dokładnie takie same widełki, jak ma pracując w gminie, w urzędzie prezydenta i w placówce oświatowej. Ale te wynagrodzenia wcale nie są jeszcze takie dobre. Jednak ta podwyżka, która była ostatnio wynegocjowana, spowodowała, że oni zaczynają zarabiać więcej niż nauczyciel.
To rzeczywiście. Można się zdziwić w ogóle, że są chętni do tego zawodu za 1721 zł, prawda?
Chyba tutaj rozmawialiśmy, tutaj głos pani, no po prostu czy musimy znowu doprowadzić do sytuacji takiej negatywnej selekcji, do jednego z najważniejszych zawodów. Rozmawiamy i teraz zderzamy to z gospodarką opartą na wiedzy, z rozwojem
innowacyjnej i tak dalej,
że mamy być innowacyjni, a jednocześnie w ogóle uznajemy, że to się po prostu samo zrobi, że nauczyciele nie są potrzebni, że ktoś tam nie jest potrzebny, że to po prostu... I tego, tego mi brakuje po prostu, bo to musi być, jeżeli mówimy A, to musimy powiedzieć B. Jeżeli chcemy stawiać na to, żebyśmy byli wykształconym narodem, no to musimy postawić na nauczycieli. Nie ma wyjścia, po prostu to nie jest rozłączne. Nie wyobrażam sobie narodu, gdzie nie ma nauczycieli, a są wykształceni...
Innowacyjni ludzie.
I mamy technologię 5G. Rząd nie wyuczy ludzi na specjalistów, tak?
Sam rząd.
To robią nauczyciele.
Dzisiaj się odbudowuje szkolnictwo zawodowe, okazuje się, że nie ma nauczycieli zawodu.
Nie ma.
Pani minister proponuje ekstra wynagrodzenie dla nich, czyli znowu jakby będzie różnicowanie pewnie między tym, który uczy fizyki, a tym, który uczy zawodu, prawda? I będziemy liczyć, ile on godzin uczy, a ile ten pracuje, prawda? No bo żeby ich zachęcić, bo to naprawdę jest specyfika, co innego pewnie uczyć historii, a co innego zawodu tego ucznia, który kiedyś będzie pracował w fabryce, prawda? No i nie ma chętnych, bo się zniszczyło to szkolnictwo zawodowe przez lata. Dzisiaj próbuje się zachęcać ekstra wyższym wynagrodzeniem niż nauczycieli. I znowu jak będzie ten podział na tych lepszych i gorszych, nie wiem, lepiej wynagrodzonych, mniej wynagrodzonych.
Z tego, co mówili na konferencji w Wałbrzychu, a to było o szkolnictwie zawodowym, była mowa, że to dodatkowe wynagrodzenie powyżej, tak, wynagrodzenia nauczyciela, tego typowego wynagrodzenia będzie powinien płacić pracodawca. Tak padły tam takie sformułowania. Ale jak to...
nie zechce?
Ale no więc jest wiele znaków zapytania.
Właśnie,
tak?
Pracodawca zapłaci, tylko dlaczego ma płacić za pracownika, który będzie wspierał jego konkurencję? Bo to jest w ogóle nieuregulowane.
No i nie będzie jego pracownikiem.
Prawda? Bo my ciągle uważamy, że pracodawca to jest jakiś ktoś, nie wiem, że jemu zależy w interesie kształcenia, że on ma jak gdyby mieć obowiązek kształcenia uczniów. On ma ewentualnie mieć obowiązek kształcenia swoich pracowników, a nie uczniów na zasadzie, że właśnie, że ja będę płacił za to, że ten chłopak wykształcony w moim zakładzie wspomoże moją konkurencję i zabierze mi na przykład kontrakt.
Panie prezesie, jak będzie się czuł dobrze w twoim zakładzie, to zostanie
nie,
u ciebie.
Nie, ale na to są sposoby. Przecież myśmy to już przerabiali i to się stosuje w świecie. Jeżeli się daje stypendium, czy jeżeli się płaci młodocianemu pracownikowi, uczniowi, to można go związać kontraktem, że on musi odpracować. Przecież też tak jest choćby w Anglii, że jeżeli komuś się płaci za studia, to potem przez 5 lat pracodawca, który na niego łożył, ma gwarancję, że on będzie u niego
ale
pracował.
Ale ja o tym mówię, właśnie no. Twórzmy system. Znaczy jak będzie system, wybieramy sobie i wyrywamy coś z kontekstu, bo właśnie jak będzie system, tak samo jak w Wielkiej Brytanii jest system na przykład, że studenci płacą za swoje studia, ale czym płacą? Płacą kredytem od państwa, który zaczynają spłacać, i to uwaga, wtedy, kiedy osiągają odpowiednie dochody.
Tak jest.
A tam czyli też nie jest idealnie, bo jest taka grupa kilku roczników, której policzono, że oni nigdy tego swojego kredytu studenckiego nie spłacą. To też jest z tym systemem problem, ale to tak na marginesie.
Ale to nie ma nigdzie idealnego systemu.
To nigdy nie ma, ale tam przynajmniej jest jakaś zachęta do tego, próba. Że to po prostu coś z tym trzeba zrobić, prawda?
To na koniec jeszcze, myślę, temat trochę przyjemniejszy, ale od czwartku, zdaje się, tak? Europosłowie przegłosowali w czwartek, że nie będzie obowiązkowej zmiany czasu zimowego na letni i tak dalej od 2021 roku. No muszą się na to jeszcze poszczególne kraje zgodzić, ale będą decydowały wewnętrznie. We wszystkie kraje, czy mają czas letni, czy mają czas zimowy i oczywiście to dla gospodarki chyba nie ma większego znaczenia w dzisiejszych czasach, bo te fabryki i tak nie mają już okien dawno, więc czy to jest zima, lato, czy to jest noc, czy dzień, to wszystko jedno. Bo są oświetlane i ogrzane i tak dalej, więc tych oszczędności nie ma. Ale podobno nasza psychika i nasze ciała w ogóle na to źle reagują. Więc pytanie, czy nasi goście zadowoleni są z tego i jakiego systemu by sobie życzyli? Pan prezes Pasztetnik, jak to miało być?
To ciekawe zdanie. Tak przez tyle lat się przestawialiśmy, albo sobie dodawaliśmy godzinkę, albo zabieraliśmy. No. Ale tak, myślę, że to już na pewno nie będzie to miało większego wpływu. Natomiast te perturbacje związane z tym, który czas wybierzemy i czy będziemy co chwilę patrzeć, w którym kraju jaki czas jest wybrany, no to wszystko jest przed nami, bo znowu, żebyśmy nie ugrzęźli w tym temacie, ale ja wolałbym, jeżeli mogę, to czas letni.
Czas letni na zawsze.
Na
czyli okej, okay, dobrze.
I z temperaturami,
jeżeli
też się da.
Czyli ten, który będzie mieli od poniedziałku, że będziemy krócej spać.
Ale przez chwilę, a później już będziemy spali normalnie.
Czyli tak. Czas letni?
Ja nie wiem, znaczy tak, jeśli nie ma rzeczywiście tych argumentów ekonomicznych, bo kiedyś było wiadomo, prawda, że rano, jeśli się ten coś przesunie, to po południu można bez światła, te fabryki mogą być później oświetlane, przez godzinę to te oszczędności wyliczono. Dzisiaj jak są wszędzie blaszaki i tak się świeci, i tak się świeci, to być może nie. Fachowcy od medycyny pracy mówią, że to nie jest dla zdrowia, prawda, dobre i inne. Każdy ma też z nas pewnie inne podejście. Są tacy, którzy lubią wcześniej rano wstawać i się cieszą z tego powodu, a są tacy, którzy mówią, matko boska, 10 godzina już trzeba wstawać, prawda? No. A chcą pracować do 22, 23, więc to jest pewnie rzecz indywidualna. No, czym to mierzyć? czym to mierzyć? Czy samopoczuciem każdego z nas, czy jakimiś badaniami medycznymi, które potwierdzą, że to źle wpływa na psychikę, czy może ekonomia ma tu wziąć górę? Ja nie potrafię powiedzieć. Po prostu każdy nas się pewnie przyzwyczai. Pierwszy tydzień będzie się ciężko wstawało, ale potem po południu, jakie długie mamy popołudnie, tak?
No to w letnim
o 9,
czasie
o 10
właśnie,
jeszcze mamy widno.
W letnim czasie właśnie tak jest, no, ale zwracano też na to uwagę. Rozmawialiśmy o oświacie, o dzieciach, które do szkoły chodzą rano. I teraz, jeśli byśmy postawili na ten czas letni na zawsze, że tak powiem, czyli w zimie też byśmy mieli ten czas letni, to będziemy mieli w roku 140 tak zwanych ciemnych poranków. Ja przyznam, że nie wiem dokładnie, jak to się liczy, ale to fachowcy od spraw czasu policzyli, a w tej chwili mamy w Polsce
może
około...
Może to przeciwnicy tego tak liczą.
Około 85 tak zwanych ciemnych poranków, więc jest...
Panie rektorze, muszę się wtrącić, bo ja pamiętam właśnie lekcje w ciemności, tak? Pierwsza, ósmej, tak, bo no. Jeszcze... Chodziłem do szkoły w czasach przed zmianą. Kiedyś tak było.
Jest
było.
Ciemno o ósmej, prawda?
Jak był jeden czas, a był
ten
było,
zimowy.
Tak. Ja jeszcze mówię o czasach, kiedy nie było zmiany czasu.
Aha, w
jeden
ogóle.
Czas.
Jakiś
i wtedy,
tam.
I wtedy faktycznie ta pierwsza godzina była zawsze
no, ale
ciemna.
Ale słuchajcie, no ja kiedyś byłem ileś lat temu, lat 90 w Kopenhadze. W styczniu o godzinie 9 tam jeszcze ciemno jest. No mam koleżankę, która jest w Islandii i u nich o 11 jeszcze jest ciemno i funkcjonują jakoś, no więc...
Pewnie zawsze
ale
się
też
da.
I zaczynają pracę później, nie od 8, nie od 7, tylko od 9. A chyba największym problemem przy tych zmianach czasu jest adaptacja organizmu.
Ten pierwszy tydzień?
Nawet do 3 tygodni, tak? I wtedy są spowolnione wszelkie procesy, które no, decydują o skuteczności, tak? I jakości działania.
To organizm odpoczywa wtedy, bo tak na luzie sobie pracuje, tak?
Nawet nie odpoczywa, po prostu ma tak rozedrgane te systemy połączeniowe, że jakość i konsekwencja tego, co robi, nie jest taka jak normalnie, kiedy nie ma zmian.
To
tak?
Też pewnie zależy od tego, na jakim stanowisku się pracuje pewnie, nie?
Myślę, że na każdym. Ale ja też wolałabym budzić się o słonku i wieczorem siedzieć w kawiarni.
Długo.
Długo.
Za jasności.
Ale tak? Niestety nie możemy mieć
jak
wszystkiego naraz.
Jak kos śpiewa o godzinie 6 rano. Tak?
Tak jest. No i teraz właśnie będzie i tak, że kraje poszczególne będą musiały zdecydować, jaki czas przyjmą i trzeba będzie to znowu znaleźć
to
porozumienie.
Referendum jakieś będzie każde państwo robiło?
No właśnie jest takie pytanie właściwie.
To no w jaki sposób? Kto to ma zdecydować, nie? Posłowie?
W pewnym sensie referendum już było, tylko my mamy w ogóle mało partycypacyjne społeczeństwo, więc akurat Polaków niewielu wzięło poza niżej podpisanym udziału w tym badaniu opinii publicznej, takim paneuropejskim. To też jest zresztą ciekawe zjawisko. Zapytano, jaki ma być czas, letni, zimowy, czy tak jak teraz. I każdy obywatel Unii Europejskiej mógł odpowiedzieć. Odpowiedziało może, nie wiem, 10-15 tysięcy Polaków i 3,5 miliona Niemców. To jest ciekawe podejście, prawda? Też do takiego jakby właśnie współdecydowania. Zresztą w innych krajach również bardzo mało tych odpowiedzi było. Generalnie to było największe badanie opinii publicznej w historii. Jak to przedstawiali autorzy, 4 600 000 głosów, z których 85% opowiedziało się tak jak państwo
ale
za czasem letnim.
Ale to może wynikać z tego, że u nas referendum rządzący nie traktują poważnie. Bo w referendach ludzie się opowiedzą tak, a Sejm i tak zrobi po swojemu. No to myślę, że to jest zniechęcenie.
Albo może być taki powód, że Niemcy mają lepszy dostęp do internetu niż my i jeszcze dużo przed nami, żebyśmy mieli taką dostępność jak oni.
A no to na pewno jest jedna, może być jedna z przyczyn. Z drugiej strony, jak się poważnie traktuje referenda z takim malutką różnicą w głosowaniu, to Brexit przychodzi i zupełnie nie wiadomo, co z tym zrobić, bo tam przecież tylko 1,8% to była ta przewaga brexitersów nad...
A teraz się okazuje, że ci głosowali za, tak do końca nie wiedzieli, za czym głosują. Dzisiaj tak mówię.
To się okazało 2 dni po referendum.
Tak, mówią.
Że oni nie wiedzieli, za czym głosują.
I najczęściej zadawane pytanie w brytyjskich Google'ach dzień po referendum, co to jest Unia Europejska. Także to też o czymś świadczy. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Danuta Utrata, Solidarność, Andrzej Otręba, OPZZ i Marek Pasztetnik, Zachodnia Izba Gospodarcza. Byli moimi gośćmi.
Państwa. Ja liczę na to, że rząd rzuci na stół konkretną propozycję, by nie strajków nie było. Bo niestety, jeśli nie, to będą.